słowo, które zatytułowałem Odrzucony dar. I na początek mam do was pytanie. Co byście powiedzieli o człowieku, albo jak byście nazwali człowieka, który tonie i podpływa do niego łódka z ratownikiem oferującym pomoc? A ten tonący mówi, nie, dziękuję, dam sobie radę. Wyobraźcie, tonący, łódka, ratownik, wyciągnięta ręka, a tonący, nie, dziękuję, dam sobie radę. Co myślicie o takim człowieku? Jak byście nazwali tego człowieka? Dobrze. A co byście powiedzieli o człowieku biednym, do którego przychodzi multimiliarder i mówi, spłacę wszystkie twoje długi, będę cię utrzymywał do końca życia, ale chcę, żebyś został moim przyjacielem, abyś zamieszkał w moim apartamencie, był moją rodziną. Biedny zaś odpowiada, nie dziękuję, nie potrzebuję twojej oferty, bo sam sobie dam radę. Co byście powiedzieli o takim człowieku? Prawda? Ja nie wiem, czemu od razu przychodzi nam do głowy, co za dureń. To jest dosadniejsze sformułowanie, żeście użyli bardziej biblijnego określenia głupiec. Głupiec to nie jest wyzwisko, to jest przeciwieństwo mędrca. Jest mędrzec i głupiec, tak? Więc gdy używamy tego sformułowania, nikogo nie wyzywamy, określamy stan jego poznania, zrozumienia, intelektu, zachowania. Dokładnie, nazwalibyśmy takich ludzi głupcami. Nie mielibyśmy dobrego zdania o nich, prawda? Człowieku, to jest twoja szansa. Ktoś ci przychodzi za darmo, oferuje ratunek. Ktoś przychodzi i oferuje ci swoje bogactwo. I powiem wam, że gdy przyglądam się ludzkości i temu, co Bóg zrobił dla świata, to odnoszę wrażenie, że dokładnie jest taka postawa ludzi wobec Bożej łaski. Bóg podpływa swoją łodzią, tą łodzią jest Chrystus, tym ratownikiem jest Chrystus, który próbuje wyciągnąć człowieka tonącego w swoich grzechach, brudach, z tej topieli, gdy tonie, gdy idzie na dno i on przypływa, mówi, ratuje cię. A on mówi, nie dziękuję, dam sobie radę. No nie dasz sobie radę, bo idziesz właśnie na dno. Sytuacja ludzi na tym świecie przypomina dokładnie tego biedaka, do który, że jesteśmy skończeni, nic nie mamy, jesteśmy strasznie sfrustrowani naszym stanem, jesteśmy strasznie dołowani przez różne sytuacje życiowe, bardzo często przez nasze finanse, bardzo często przez nasze relacje, jesteśmy po prostu biedakami emocjonalnymi, społecznymi, w relacjach. I przychodzi Chrystus, który mówi, chcę ci, nie dość, że spłacę wszystkie twoje długi, to jeszcze zabezpieczę całe twoje życie. Zabezpieczę, wniosę do twojego życia wszystko to, co jest potrzebne, abyś był bezpieczny, abyś był zaopatrzony, abyś był szczęśliwy. A człowiek odpowiada, nie, dziękuję. Dam sobie radę. Nie potrzebuję twojej łaski. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Mamy tutaj wyświetloną stronę Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. Jeśli masz Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, to łatwo cię będzie znaleźć. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział i czytajmy tutaj od wersetu 15 do 24. Pan Jezus jest wtedy na wieczerzy, szabatowej wieczerzy u jednego z faryzeuszów. I w czasie tej wieczerzy dochodzi do takiej rozmowy. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do Jezusa, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu odrzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. No ten to miał argument, nie? Okej, okay. Więc pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje wieczerzy mojej. Ta historia dokładnie odzwierciedla, ilustruje sytuację odrzucenia daru. Królestwo Boże, tak, bo werset 15, tu wypowiedź jednego z współbiesiadników mówi o Królestwie Bożym, więc Królestwo Boże jest Bożą ofertą złożoną ludziom. Jest pewnego rodzaju darem łaski, jaki dla ludzi Bóg przygotował i im zaoferował. Jest to Królestwo Boże zostało tutaj porównane do wielkiej wieczerzy. Do wielkiej wieczerzy, na którą zaproszono wielu gości. Lecz zaproszeni stwierdzili, że mają ważniejsze sprawy. Jeden ma kupno pola, drugi kupił woły, więc musi je wypróbować, a trzeci właśnie się ożenił, więc wiadomo, trzeba spędzić czas z nową żoną. I mówiąc inaczej, zaproszeni goście wzgardzili darem. Darem, który został im zaoferowany. Bóg przyszedł do człowieka, do całej ludzkości z ratunkiem, a ludzie mówią, ale nie, dziękuję, dam radę. Czyli o własnych siłach pójdę na dno. Bóg przyszedł z wielkim darem, a ludzie mówią, ja nie potrzebuję tego daru. Czy zgadzacie się z taką diagnozą współczesnego człowieka? Czy widzicie, że ludzie garną się do Ewangelii? A gdy przychodzicie do nich, na przykład Basia w Johnowie opowiada Ewangelię, czy sąsiadki aż biegną na spotkania? Iluż to ludziom opowiadamy Ewangelię, ale oni mówią, nie, dziękuję. Nie mieszam się w te kwestie. Słyszałem ludzi, którzy mówili, gdy głosiłem im Ewangelię, ale ja Jezusa nie prosiłem o to, żeby za mnie umierał. No takie słowa mogą być podyktowane niewłaściwym zrozumieniem sytuacji czy niezrozumieniem położenia człowieka, ale mogą też być podyktowane arogancją, wręcz głupotą człowieka, który to wypowiada. I musimy być świadomi tego, że spotkamy się z takimi postawami. Jak nazywamy postawę człowieka, który odrzuca wielką przysługę, wspaniałą ofertę, życiową szansę i nie korzysta z tej zaoferowanej mu życiowej szansy. Nazywamy go głupcem, ale taką postawę nazywamy również niewdzięcznością, wzgardą, gardzeniem. W Starym Testamencie możemy przeczytać bardzo ciekawą historię, która fenomenalnie ilustruje pogardą dla Bożego daru. Otwórzmy sobie Księgę Rodzaju, pierwszą Księgę Mojżeszową, 25 rozdział. To jest pierwsza księga Starego Testamentu, więc łatwo ją będzie znaleźć. 25 rozdział i przeczytajmy tam historię Ezawa. Od 27 wersetu czytajmy. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myśliwstwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi najpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem. Ezaw otrzymał w darze, bo sam tego nie zapracował, nie miał na to żadnego wpływu, pierworództwo. Co to jest pierworództwo? Człowieka, który był urodzony jako pierwszy, jako pierworodny, nazywano bekor w języku hebrajskim, czyli pierworodny. I człowiek taki w strukturze rodziny, klanu, plemienia miał bardzo szczególną pozycję. Dlatego, że wierzono w to gorąco, iż każdy, kto otwierał łono matki, czy to człowiek, czy to zwierzę, każdy zbiór żniwa, ten pierwszy snop, który zbierano, jest to coś szczególnego. Jest to osoba, jest to zwierzę, czy jest to roślina święta, przeznaczona dla Pana. Dlaczego? Być pierworodnym oznaczało być pierwszym co do pojawienia się na ziemi, czyli co do urodzenia, być pierwszym co do zajęcia miejsca w hierarchii, być pierwszym co do wartości. Pierworodnych utożsamiano z tym, co najlepsze, z tym, co najdorodniejsze, najzdrowsze, pierwocina mojej siły. Tak wypowiadali się o swoich pierworodnych ojcowie. Stąd, gdy pierworodny się rodził, było wielkie święto. Żydzi do dzisiaj obchodzą bardzo szczególnie narodziny pierworodnego. W 8 dniu po narodzeniach pierworodnego oczywiście chłopiec musi zostać obrzezany, ale w miesiąc po jego urodzeniu wyprawiana jest wielka uczta. To jest wielka feta, wielka radość. Dlaczego? Ponieważ klan, ród, plemię będzie miało swojego następcę, przedłużenie swojego istnienia. Musimy pamiętać, że kiedyś ludzie mieszkali przede wszystkim w obszarze rodzin, klanów. To było ich poczucie bezpieczeństwa, zaopatrzenia. Więc gdy była perspektywa, że nasz ród przetrwa, będzie następne pokolenie, będzie ktoś, kto będzie dalej dowodził naszym rodem, jest ów pierworodny, wszyscy się bardzo cieszyli. Do tego stopnia, że gdy dzielono dziedzictwo i trzeba było wyznaczyć, było ileś tam dzieci, pierworodny otrzymywał 3/4, a 1/4 tego dziedzictwa szła na resztę dzieci. Niezależnie, czy było ich 2, 10 czy 14. To nie miało żadnego znaczenia. To ktoś powie, ale to jest niesprawiedliwe. Nie, to była kwestia przeżycia. To miało swoje uzasadnienie w ówczesnym społeczeństwie. Ale wszystkie te rzeczy dotyczące pierworództwa, dotyczące osoby pierworodnego, miały jeszcze jeden szczególny ryt. Były zapowiedzią Chrystusa, który jest nazwany początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Innymi słowy, idea pierworództwa była starotestamentową zapowiedzią szczególnej pozycji Chrystusa pośród zbawionych ludzi, w ogóle pośród ludzi, ponieważ pierworodny jest zawsze synem człowieczym. Więc Chrystus tutaj został zapowiedziany przez tą ideę pierworództwa i Ezaw dostąpił niezwykłej łaski. Możemy powiedzieć, wygrał los na loterii. Został urodzony jako pierwszy. Został pierworodnym. Czy cenił to, co dostał od losu? Nie, sprzedał to za miskę soczewicy i za kawałek chleba. On wzgardził tym, że jest pierworodnym. Prawdopodobnie dlatego, że nie rozumiał tego, czym jest pierworództwo, ponieważ był człowiekiem nieokrzesanym, niestabilnym emocjonalnie, co pokazują następne rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej. Był powierzchowny, był płytki, do tego stopnia, że Bóg w jednej z ksiąg Starego Testamentu powiedział: Jakuba umiłowałem, wzgardziłem Ezawem. Jego struktura wewnętrzna była tak uboga, że pierworództwo nie znaczyło dla niego nic. To była dla niego wartość typu pyłek. Można to sprzedać. Oczywiście on tutaj argumentował w tej historii, no a przecież umrę, dopłacasz mi pierworództwo. Nie, sytuacja nie była aż tak dramatyczna. On po prostu działał na zasadzie impulsów cielesnych. Jego nieokrzesana, dzika natura, nie wnikająca w głębie, nie mająca poznania, zrozumienia pewnych mechanizmów, podyktowała mu bardzo prosty mechanizm. Na cóż mi pierworództwo, jak jestem głodny? No muszę coś zjeść. No. W ten sposób Ezaw wzgardził pierworództwem. Nie docenił wartości bycia pierworodnym. Nie docenił łaski, którą otrzymał. I ta historia jest bardzo silną ilustracją wzgardzenia Bożą łaską. Ezaw utracił nie tylko dominującą pozycję w swoim rodzie, ale również utracił błogosławieństwo. Później on generalnie poszedł jeszcze dalej i stracił swoje błogosławieństwo na rzecz Jakuba. Jakub był przebiegły, ale Jakub systematycznie zmierzał do celu. Chciał być pierwszym, chciał mieć dziedzictwo swojego ojca Izaaka. Być może było to spowodowane tym, jak tutaj czytamy, że Jakub mieszkał w namiotach, a więc przebywał ze swoją matką. Zobaczcie, on umiał gotować. Prawdopodobnie matka go tego nauczyła. Stąd w tradycji Izraela narodzenie z matki ma większą wartość niż z ojca. Jak określa się, że ktoś jest Żydem we współczesnym Izraelu? Patrzą w metrykę, kto był twoją matką, nie kto był twoim ojcem. Dlaczego? Dlatego, że Jakub był umiłowanym Rebeki. Jakub odebrał od Rebeki opowieść o Abrahamie, o Izaaku, o wybraniu. On, będąc w namiotach ze swoją matką, słuchał tego wszystkiego, co dotyczy dziejów rodu, nauczył się, kim jest Bóg Abrahama i Izaaka. Ezaw nie. Ezawa to w ogóle nie obchodziło. On chciał iść w pole, postrzelać z łuku, dorwać jakąś zwierzynę, podernąć jej gardło, przynieść łup do obozu. On chciał być macho. Tylko że za tym macho nie szła głębia poznania ani zrozumienia swojej pozycji w społeczeństwie, w klanie, w rodzie, w rodzinie. Nie szło za tym zrozumienie, kim jestem jako pierworodny, jakie wybranie, jaka łaska mnie spotkała. A Jakub to doskonale rozumiał. Więc Ezaw swoją postawą stracił wszystko. Najpierw pierworództwo, potem błogosławieństwo, dominującą pozycję. Wreszcie stracił miejsce w historii. O Jakubie wielu dzisiaj słyszy. Dzieci nazywamy imieniem Jakub. A pośród nas jest Jakub. A czy słyszeliście, żeby kogoś nazwać imieniem Ezaw? Czy ktoś zna Ezawa? Wymazany z historii. Nieważne. Dlaczego? Bo wzgardził dar. Wzgardził darem, nie docenił tego, co otrzymał od losu. Nie skorzystał ani z daru, ani z jego błogosławieństw. Innymi słowy, stanął poza darem, poza łaską, która mu została zaoferowana. Jeżeli jesteś poza łaską, nie możesz korzystać z łaski i jej błogosławieństw. Jest to wyrazem braku mądrości. Co dzieje się z człowiekiem, który odrzuca dar? Z ludzkiego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, darczyńca się bardzo obraża. Czyli jeżeli odrzucamy Boży dar, to prawdopodobnie Bóg jest na nas bardzo obrażony. Jeżeli Bóg okazuje łaskę, to Bóg jest wściekły, gdy ludzie tego nie przyjmują. Tak? Możemy tak pomyśleć? Tak na pierwszy rzut oka mamy takie ludzkie skojarzenie. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nie sądzi ludzi za to, że wzgardzili ich darem jeszcze. Innymi słowy, tak długo, jak długo trwa czas łaski, Bóg nie obraża się na ludzi za to, że odrzucają Jego łaskę. Bóg nie osądza ich za to, że odrzucają Jego łaskę. Czas sądu przyjdzie, będzie czas sądu, ale teraz jeszcze czasu sądu nie ma. Teraz ciągle jeszcze jest czas łaski. Lecz nie znaczy to, że odrzucenie łaski Bożej nie ma żadnych konsekwencji już teraz. Bo choć Bóg nie mści się za to na człowieku, że on odrzuca jego łaskę, to jednak człowiek zawsze ponosi konsekwencje swoich wyborów. Zawsze. Jeśli więc głosimy komuś Ewangelię i ten człowiek mówi, a co mi tam? I następnie odchodzi od ciebie i wpada pod samochód, to nie myśl sobie, a widzisz, Bóg cię pokarał. Odrzuciłeś Ewangelię i dlatego masz zjazd. Teraz Bóg cię pokarał, wpadłeś pod samochód. Wepchnął cię pod samochód. Bóg tak nie robi. To tak mówiły nasze mamusie albo babcie, żeby nas postraszyć. Bóg cię pokarał. Widzisz, byłeś nieposłuszny. Ja wam już kiedyś opowiadałem, jak byłem chłopakiem w podstawówce i szedłem na lekcję i z chłopakami grandziliśmy po drodze i na przykład zdarzało mi się przeklnąć. Mówię, o kurczę, dostanę lufę, Bóg mnie ukaże za to, że przeklinałem. I co? Przyszedłem do szkoły i lufa! Wtedy były dwójki, tak? Wtedy dostawało się dwójkę. I mówię, no tak, Bóg mnie pokarał. Nie, absolutnie nie. To tak nie działa. Dlaczego? Bo jest czas łaski. Dlatego, że Bóg dziś jeszcze nikogo nie sądzi. Będzie czas sądu, ale tak długo, jak długo żyjemy, tak długo, jak długo trwa czas łaski, istnieje ten porządek rzeczy. tak długo Bóg nie sądzi nikogo. Innymi słowy, głosisz Ewangelię komuś, on odchodzi i wpada pod samochód, to nie jest to efekt tego, że Bóg się na nim zemścił, bo odrzucił jego łaskę. To jest efekt, że ktoś nie przestrzega przepisów ruchu drogowego. I tylko tyle. Ja wiem, że obalamy tutaj pewien mityczny sposób patrzenia na dolę ludzką, ale chciałbym wam powiedzieć, że człowiek, gdy odrzuca łaskę Bożą, wybiera coś i konsekwencje i skutki tego kroku zbiera w swoim życiu, ale nie dlatego, że Bóg się na nim mści, ale dlatego, że człowiek, odrzucając Bożą łaskę, rezygnuje z niej, stając poza nią. Wyobraźmy sobie, że ta przestrzeń to jest łaska, tak? Tutaj działa Boża łaska, spływa Boża łaska. Tutaj Bóg daje łaskę, ale tu już nie. Dlaczego? Nie chcę tutaj stać, nie chcę tutaj być, nie obchodzi mnie to, więc jestem poza łaską. Co się dzieje, gdy człowiek jest poza łaską? Jest zdany na swoje siły. Teraz musi troszczyć się o swoje bezpieczeństwo, o swoje zaopatrzenie, musi troszczyć się o mądrość, o wszelkie decyzje, o siłę, zdrowie, sam. Jeżeli jesteś poza łaską, jesteś w mocy swoich własnych uczynków, sił. No, ktoś może powiedzieć, no ale radzę sobie całkiem dobrze, jestem bogaty, jestem zdrowy. No okej, w porządku, do czasu. Ten świat, który nas otacza, jest koszmarnie wrogi wobec nas. Jest tak wrogi, tak nas nienawidzi i musimy zdać sobie sprawę, że funkcjonujemy w niesamowicie niesprzyjającym środowisku. Ten świat dookoła nas jest zepsuty i pełen grzechu. Ci, którzy uważają, że mają fortunę, uważaj. Jedno pociągnięcie, jeden podpis, jedna decyzja, jedna transakcja na rynku finansowym i możesz nie mieć tej fortuny. Jedna bomba i twojej fortuny nie ma. Ci, którzy dzisiaj myślą sobie, ale ja sobie bardzo dobrze radzę. Wiecie, kiedyś słyszałem ludzi, gdy mówiłem im o dziesięcinie, oni mówią, ale po co nam dziesięcinę oddawać? Przecież całkiem dobrze sobie finansowo radzimy. O, kochany, no to nieźle mówisz. Jesteś poza łaską. Pozwólcie, że nie będziemy dzisiaj rozkminiać kwestii dziesięciny. Chodzi o decyzję serca. Ja nie jestem w tym, co jest Boże. Bóg daje mi coś w swojej łasce, więc ja jestem poza nią, więc radzę sobie całkiem dobrze. Do czasu. Ponieważ jesteś wskażonym grzechem w świecie. Musisz teraz o własnych siłach do wszystkiego dążyć, o wszystko się starać. Co więcej, występując z miejsca łaski, jesteśmy narażeni na dwie bardzo silne siły, które oddziałują na nas. Po pierwsze, na naszą cielesność, bo jeśli nie jesteś pod łaską, czy w łasce, to jesteś pod zakonem. Zakon to są uczynki ciała. Musisz w nich starać się robić wszystko sam. Więc jesteś wystawiony na swoją cielesność, na jej burze, na jej wichry, sztormy. Nasza cielesność jest pobudzana niesamowitymi emocjami, impulsami. Musisz sobie teraz sam z nią poradzić. Podpowiem ci coś. Nie ma takiego człowieka, który by sobie z tym dał radę. Chociaż być może ćwiczysz swój charakter, jesteś bardzo silny. Jeżeli chodzi o swoją wolę, przegrasz. Przegrasz. Z powodu grzesznej natury. I jest jeszcze druga siła. Demony. Siły ciemności. Wychodząc z łaski, wychodzisz spod parasola ochronnego. Ktoś, kto odrzuca łaskę i mówi nie, dziękuję, wychodzi spod parasola ochronnego. Co to oznacza? Że teraz jesteś miejscem, przez które będą hulać wszystkie siły, jakie chcą. Będą pobudzać twoją cielesność, będą pobudzać twoje żądze, będą pobudzać twoje emocje, będą pobudzać całą twoją ludzką naturę. Po co? Żeby cię zniszczyć. Więc będziesz nieodporny na nałogi, nieodporny na pożądliwość, nieodporny na żadne rzeczy. Dlaczego? Bo wyszedłeś z łaski. Właśnie pozwoliłeś, otworzyłeś drzwi, żeby teraz hulały po twoim życiu wszystkie najczarniejsze siły, jakie panują na tym świecie. Stąd odrzucenie łaski jest aktem niezależności względem Boga. Człowiek, który odrzuca Bożą łaskę, mówi: ale ja Ciebie nie potrzebuję. Boże, dam sobie radę. Tak jak ten biedny, do którego przyszedł multimilioner, o którym mówiliśmy na początku. Nie potrzebuję Twoich darów. W zasadzie to potrzebuję tylko, żebyś zbawił mnie od moich grzechów i zapewnił mi niebo. A resztę, zresztą sobie już sam poradzę. To jest bardzo, bardzo przewrotna postawa arogancji i w związku z tym nasze życie otwiera się na bardzo wiele niebożych wichrów i skutkuje to w efekcie upadkiem i katastrofą życia. Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że oglądałem to we własnym życiu. Na przykład kiedyś, gdy przeprowadziliśmy się tutaj do Kołobrzegu, by zacząć pracę tego zboru, poznaliśmy pewnych ludzi i zaczęliśmy się z nimi spotykać. Oni byli niewierzący. Głosiliśmy im dobrą nowinę i naprawdę byli blisko, szczególnie mąż. Naprawdę byli blisko i była już nadzieja, że się nawrócą. Ale coś się stało takiego, że zmienili nagle front i nasze kontakty wygasły. Pomimo jakichś tam prób, pomimo różnych możliwości dotarcia, bo mieliśmy możliwość regularnego spotykania się gdzieś tam, niestety nasze kontakty wygasły. Oni odrzucili łaskę, którą Bóg przez nas im zaoferował. Niestety 2 lata później dowiedzieliśmy się o rozwodzie, że ich małżeństwo całkowicie się rozpadło. Niedawno Agnieszka, moja żona, spotkała tą kobietę i okazało się, że jest strasznie chora. Tak jakby otworzyli się na całe badziewie, które w tym świecie hula teraz. Więc dotknęło ich to wszystko ze zwielokrotnioną mocą. Ten przykład, to świadectwo, tak naprawdę antyświadectwo, tak naprawdę jest jedną z kilku historii, które mogę wam przytoczyć. Widzieliśmy w naszym życiu kilka takich sytuacji, że Bóg dał nam dostęp do kogoś, abyśmy głosili dobrą nowinę, żeśmy podzielili się łaską, były otwarte drzwi, my to widzieliśmy, przyszliśmy z łaską i niestety odrzucenie tej łaski spowodowało w efekcie katastrofę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że odrzucając łaskę, degenerujemy swoje życie. Wchodzimy w miejsce skasowania naszego życia, jego ciągłej destrukcji. No dobrze. Mówimy tutaj troszeczkę w kontekście ludzi niewierzących i być może myślicie sobie: och tak, jak to szkoda, że moja sąsiadka albo mój brat, albo moja mama, albo tato odrzucili łaskę. Szkoda, że tak się stało. Ale pozwólcie, że powiem teraz coś o Kościele. A co, gdy chrześcijanin odrzuca dary, które w swojej wielkiej łasce Bóg mu daje? Może najpierw, jakie dary łaski Bóg daje Kościołowi, może swoim dzieciom w swojej wielkiej łasce? O tak. Jakie dary w swojej wielkiej łasce Bóg daje swoim dzieciom? Pozwólcie, że powiem na początek, iż uważam, że największym darem łaski, jaki jako wierzący ludzie w Chrystusa otrzymaliśmy, jest Kościół. Obróć się do kogoś, popatrz na niego. To jest Kościół. No obróćcie się, ruszcie szyją. To żebyśmy nie spali trochę. Dlaczego? Gdzie się chcesz nauczyć modlić? Albo inaczej, gdzie najpierw usłyszysz słowo Ewangelii od wierzącego człowieka, który jest częścią Kościoła? Gdzie usłyszysz słowo, które cię zbuduje, które cię czegoś nauczy, które da ci mądrość? W Kościele. Gdzie usłyszysz, jak ludzie się modlą? Jak możesz się nauczyć uwielbić Pana, modlić się? Gdzie się nauczysz być w społeczności z Bogiem? W Kościele. A gdy jesteś samotnym człowiekiem, gdzie znajdziesz przyjaciela najszybciej, który będzie cię kochał miłością bezwarunkową? W Kościele. Czy jest gdzieś takie środowisko w naszym społeczeństwie, w którym ludzie tak sobie dobrze życzą, jak w Kościele Jezusa Chrystusa? Ja wiem, Kościół ma swoje wady. Ja wiem, ludzie wierzący nie zawsze spełniają nasze potrzeby. To wszystko wiem, ale chcę ci powiedzieć, że bez względu na to, jakie błędy wierzący popełniają, i tak Kościół jest jednym z największych darów. Na przykład, jak chcesz utrzymać swoje małżeństwo w dobrej kondycji, nie mając poznania i zrozumienia, czym jest małżeństwo w oczach Bożych? A jak chcesz się dowiedzieć tego, czym jest małżeństwo w oczach Bożych? jeśli nie przyjdziesz na spotkanie Kościoła, to się nie dowiesz, prawda czy nie? Jak chcesz zacząć prorokować? Jak chcesz się nauczyć modlić na głos? Wiecie, do naszego zboru przychodzi nie na niedzielne nabożeństwa, tylko na inne spotkania, siostra z innego zboru. Dzięki temu, że przychodzi na nasze spotkania, nauczyła się już głośno modlić. Bo wcześniej nikt jej tego nie nauczył przez kilkadziesiąt lat bycia w zborze. Słyszałem niedawno takie świadectwo, że ktoś zaczął modlić się i wielbić Boga, ponieważ popatrzył na brata obok, który to robił. Jak chcesz być mądrym człowiekiem, będąc poza Kościołem? Skąd masz czerpać tą mądrość? Ktoś może powiedzieć, od Jezusa. A jak chcesz się nauczyć relacji z Jezusem bez Kościoła? Ale to jest możliwe. Ale ja nie twierdzę, że to jest niemożliwe. Ja twierdzę, że nie po to Bóg stworzył Kościół, żebyśmy potem bez Kościoła sami wszystko osiągnęli. To jest nieprawda. Kościół jest po to, abyśmy osiągnęli szybciej i dużo więcej, aniżeli gdybyśmy mieli działać bez Kościoła. Jak chcesz przyjmować dary łaski, jeśli się nie dowiesz o tym, że są dary łaski? A gdzie się dowiesz, że są dary łaski? No, z osobistej lektury Biblii. Chwała Bogu! Niech tak będzie! Problem tylko polega na tym, moi drodzy, że odnoszę wrażenie, że większość ludzi, nawet po nawróceniu, nie sięga do Biblii i nie rozumie, co jest napisane w Biblii, gdy sami ją czytają. Potrzebują Kościoła, aby po pierwsze być zachęconym, po drugie, żeby rozumieć, co tam jest napisane. Chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że gdy wierzący człowiek jest w Chrystusie, dostaje pełnię Bożej łaski w Chrystusie. Otrzymałeś najwspanialszą pozycję, jaką człowiek mógłby otrzymać. Jesteś w pierworodnym, w Chrystusie. A więc jesteś w miejscu, gdzie jesteś najlepszy, najwartościowszy, najdorodniejszy, najcenniejszy. Tatuś niebieski patrzy na ciebie i mówi, jak ty mi się podobasz. Ale dlaczego ty się podobasz Bogu? Bo jesteś w łasce, w Chrystusie, bo w Nim jest łaska. Tak zgodnie z tym, co nauczyliśmy w środę. Więc gdy jesteś w Chrystusie, masz upodobanie w oczach Bożych. Teraz. Więc gdy Bóg mówi, a teraz chcę cię obdarzyć moją łaską, a wierzący mówi, ale po co mi to? Muszę się spotkać z kimś innym. Muszę zająć się moimi dziećmi. Muszę zająć się moją żoną. Tak? Tamten człowiek z tej przypowieści. Stajemy w miejscu wzgardy łaską. I to nie jest tak, że Bóg natychmiast mówi, o, żeż ty wzgardziłeś mną, to ja ci teraz kopa wypłacę. Nie. Bóg ciągle nas kocha. Tylko co się dzieje? Ano, widziałem to dziesiątki razy. Przepraszam. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo często. Dziesiątki razy. Otóż, widziałem ludzi, którzy mieli w nosie spotkania Kościoła, nie uczestniczyli w nich, a potem przychodzili do mnie, ba, czasami w ogóle do mnie nie przychodzili, tylko za moimi plecami, mówili takie rzeczy na temat Kościoła, że włosy na głowie się jeżą. Mówię, i ten gość, i ta kobieta są nawróceni? Gdzie oni byli, jak na ten temat nauczałem? O co chodzi? Oni wzgardzili łaską. Łaską spotkania. A potem poszli i zrobili głupoty i zaczęli mówić głupoty. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jesteś bez łaski, to jesteś głupcem. Jeżeli wychodzisz z łaski, wzgardzasz łaską, stajesz w miejscu ciemności i zaczynasz widzieć rzeczy opacznie. Ja się spotkałem z tym tyle razy, że ja śmiało mogę wam to powiedzieć w 100%, że to jest pewna prawda. Że to jest Boża prawda. To jest przerażające zjawisko. Ludzie myślą, że to jest bez kłopotu, jeśli ja nie skorzystam z łaski Bożej. Dlaczego? Bo sobie dam sam radę. Przed chwilą, na początku naszego spotkania określiliśmy, jak nazywamy ludzi, którzy w ten sposób mówią, gdy odrzucają dar, który jest im dany. Sami nazwaliście tych ludzi. To nie ja nazwałem głupcami. Jeżeli Kościół przynosi nam do życia jakąś łaskę, bo Jezus pobudza ludzi, powołuje do swojej służby, tworzy strukturę, tworzy organizm i mówi, to dla was, to po to, żebyście się nauczyli, żebyście byli wyposażeni, żebyście byli mądrzy, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli silni. O, to wszystko jest dla was. A my mówimy, nie, po co mi to, chłopie? Po co mi to? Ja wiem lepiej, jak spędzić dzisiejsze popołudnie. Sepo oglądam M jak miłość. Albo dlaczego ja? Oj, muszę pojechać po tych audycjach, bo są masakryczne. Ale przede wszystkim po takiej postawie. Ktoś mówi, nie, ja wiem lepiej. Przecież, chłopie, co ty tutaj opowiadasz? Przecież ja nie mogę. Bo co, bo woły musisz wypróbować? Bo z żoną musisz pobyć? Bo pole kupiłeś, musisz je obejrzeć? Moi drodzy, idę teraz na kreskę. Bezpośrednio do waszych serc, bez owijania w bawełnę. Jeżeli Bóg daje nam łaskę w bardzo różnej postaci, a ona jest zawsze umieszczona w służbie Kościoła, ponieważ Kościół jest ciałem Chrystusa, a jeżeli łaska jest w Chrystusie, to ona przejawia się przez Jego ciało. Więc jeśli Bóg daje nam jakąś łaskę, a my mówimy, ja wiem lepiej, to co mówisz Bogu w tym momencie? Mówisz, aut z mojego życia. Czy Bóg się obrazi? Nie, Bóg zapłacze. Bóg ma złamane serce. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że degeneracja naszego chrześcijańskiego życia następuje w jednym momencie. To znaczy, dzisiaj jestem pełnym mocy chrześcijaninem, kocham Jezusa, jestem w Duchu Świętym i nagle w jednym momencie pyk, przestaję być taki, jestem grzesznikiem. Odwracam się od Jezusa i idę w świat. To następuje powolutku. Księga Przypowieści, przepraszam, Pieśni nad Pieśniami mówi, wyłapcie mi małe liski, które podgryzają mi winnice. A więc nie jakiś wielki wróg, ale małe liski, które podgryzają winnicę, czyli systematycznie, powolutku niszczą nasze życie. A nie tam zaraz jakaś katastrofa. Nie, nie, jakiś przełom. Absolutnie, pomalutku, dzień za dniem. Dziś nie rozumiem tego, bo nie byłem na spotkaniu, właśnie o tym mówili, więc mam zerowe pojęcie o tym. Ale jutro nie będę na następnym spotkaniu, więc znowu mam zerowe pojęcie, o czym mówili. A pojutrze będę musiał dokonać wyboru. Na podstawie czego? No właśnie na podstawie tych spotkań, które były. A ja na nich nie byłem, więc nie wiem, co mam zrobić. Więc robię po ludzku. Jak? Cieleśnie. Jak mówię i robię cieleśnie, jaki jest tego efekt? Kto się jest z ciała? Z ciała rządź będzie skażenie. A więc upadek. I tak się kończy. Historia naszego zboru i niektórych ludzi, którzy tutaj byli, dokładnie to pokazuje. Jestem wstrząśnięty, jak często ten schemat się powtarza. Widziałem to, gdy służyłem w Koszalinie, widziałem to tutaj. Dlatego zastanawiam się ciągle, dlaczego ta historia ciągle musi się powtarzać? Dlaczego pomimo zachęt i różnych rzeczy... Wiecie, chcę wam powiedzieć jedną fajną rzecz. Dla zachęty. Wiecie, kto bardzo docenia nasz Kościół? Ten zbór tutaj. Goście. Jako, że w wakacje przyjeżdża tutaj bardzo wielu ludzi mówi, hej, ja nie byłem jeszcze w takim zborze. Co to jest w ogóle? Dlaczego ja to mówię? Nie po to, żeby się chwalić. Bo to jest łaska. A wiecie, kto najbardziej nie docenia tego, co tu się dzieje? No my, ziomale z Kołobrzegu, bracia i siostry. My mówimy, a po co mi to? Przecież ja wiem, co mam lepiej robić w moim życiu, z moim życiem. Tamci przyjeżdżają, mówią, wow, jakbym chciał być w takim zborze, a my mówimy, a po co ja mam być w tym zborze? To jest pewien paradoks, ale gdy patrzę na ten paradoks, wiecie, na początku, jak ludzie mówili, ale fajnie, to tak mnie to budowało, łechtało, ale teraz jest mi smutno. To znaczy, goście, jeżeli chcecie nas pochwalić, to chwalcie. Ale teraz jest mi smutno. Dlaczego? Bo to się w ogóle nie przekłada na to, co jako Kościół wspólnie razem robimy. I to jest bardzo poważny problem. Tu nie chodzi tylko o to, żeby być na każdym spotkaniu, chociaż wiem, że to jest z wielką korzyścią, bo ja sam, jako młody chrześcijanin, postanowiłem być na każdym spotkaniu Kościoła i udało mi się to. Dlatego być może jestem w takim miejscu, w jakim jestem teraz. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o łaskę. O to, co robimy z tym, że Bóg mi coś daje. Z każdym darem możemy zrobić dwie rzeczy, tak? Asia, co możemy zrobić? Amen. Przyjąć i odrzucić. I teraz, czy Bóg się obrazi na nas, że odrzuciliśmy? Nie. Bóg zapłacze. Ale przyjdzie taki moment, że staniemy przed Bogiem, a Bóg mówi, powie, wzgardziłeś moim darem, a ja nie mam już nic więcej dla ciebie. Jeżeli nie skorzystałeś z mojej łaski, to czy mogę dać ci coś więcej? I to jest zachętą dla nas, że jesteśmy w Chrystusie. Zobaczcie, w pierworodnym, w tym, który jest doskonały, święty, sprawiedliwy, w tym, którym mamy wszystko. To jest twoja i moja pozycja. Jak się narodziłeś na nowo, oddałeś swoje życie Jezusowi, zostałeś odrodzony, w tym momencie jesteś w Chrystusie. Cała Boża łaska jest dla ciebie. Wszystko jest dla ciebie. Tak, drugi list Piotra mówi, że w Chrystusie zostaliśmy obdarzeni wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. I to nie dlatego, że zapracowaliśmy, tylko przez chwałę i cnotę tego, który nas powołał, czyli przez Chrystusa. W Nim mamy wszystko. Więc, moi drodzy, radujmy się tym i korzystajmy z tego. Amen? To jest łaska i to jest korzystanie. To jest dar i to jest przyjmowanie. To jest wspaniała rzeczywistość i to jest uczestnictwo w tym. To jest niesamowite. Będziemy uczyć się o łasce dalej. Teraz już kończymy. Ale pamiętajmy jedną ważną lekcję z dzisiejszego nauczania. Mamy w Chrystusie wszystko. To jest dar. Ale gdy odrzucimy dar, będziemy degenerować, będziemy to destruktywne dla naszego życia. Będziemy niszczyć nasze życie. Odrzucasz dar łaski, niszczysz siebie. Zapisaliście? Tak? Na tablicach swojego serca? To jest dar łaski. W Chrystusie otrzymaliśmy wszystko. Odrzucając dar, niszczysz siebie. A bardzo często niszcząc siebie, niszczysz swoje małżeństwo, niszczysz swoje dzieci, niszczysz innych ludzi. Nie odrzucaj daru. Bo nic więcej Bóg już nie ma dla ciebie do zaoferowania, jak tylko swoją łaskę. Chociaż można powiedzieć, aż swoją łaskę. Bo w niej mamy wszystko. Amen?